i to zdaje się był Quincy Jones, tak przynajmniej mogę wnioskować po stylu muzycznym. Nie, Air Winter Fire, tak, poprawia mnie Adam Czerpak. A teraz już nasza rozmowa na temat amerykańskie jest z nami na łączach. Pan redaktor Maciej Korzuszek, publicysta, Tygodnik do Rzeczy, Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
Tygodnik Gazeta Polska, tak przy okazji, ale dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Tygodnik Gazeta Polska, to dorzucimy w takim razie. Panie redaktorze, to może zaczniemy od tych wiadomości, od tych rewelacji, którymi żyje od dwóch dni cały świat, być może z braku tematów, ale ta historia sekretnej ewakuacji prezydenta Donalda Trumpa, czy też jego transport z Ankary do Londynu w zeszłym miesiącu, na początku zeszłego miesiąca, kiedy to w Ankarze trwał szczyt NATO, Donald Trump miał zostać ewakuowany z samolotu Air Force One ciężarówką i przewieziony do innego samolotu, o tym nikt miał nie wiedzieć. W każdym razie, czy ma pan jakiś komentarz do tej całej historii, która no, jest taka jak z powieści sensacyjnej?
No to jest ciekawa bardzo sytuacja. Ciekawe, że ona też wyszła w ogóle i z tymi nagraniami, które pokazywały, w jaki sposób ta operacja Secret Service została przeprowadzona z podjazdem tej ciężarówki, która no, jakby była ciężarówką do cateringu, prezydent został przewieziony. Natomiast to też pokazuje, w ogóle przed tym szczytem w Ankarze NATO były wątpliwości, czy prezydent w ogóle powinien tam lecieć, ze względu właśnie na zagrożenie związane z tym, jak jest traktowany w regionie, oczywiście przede wszystkim przez Iran. No, Ted Cruz ostatnio mówił o tym, że są dwie udokumentowane próby wysłania zabójców przez Irańską Gwardię Rewolucyjną, którzy mieli zabić Trumpa. Na celowniku miała być też jego rodzina. No więc to taki jest trochę przypis do tej historii dotyczącej tego, w jaki sposób wojna z Iranem no ma też wpływ na bezpieczeństwo samego prezydenta.
Tak, zresztą Donald Trump kilkakrotnie mówił o tym, że jest numerem jeden na liście osób do wyeliminowania, oczywiście liście strażników Korpusu Rewolucji Iranu, ale pojawia się także ten wątek izraelski, że to Izrael miał poinformować Biały Dom o tym, że takie zagrożenie jest.
Tak, no jest ten wątek, tam rzeczywiście te relacje pomiędzy administracją Trumpa a izraelskimi służbami. No wydaje mi się, że w tym przypadku stwierdzono, że warto dmuchać na zimne, chociaż oczywiście Amerykanie trochę, niektórzy przynajmniej w administracji, przede wszystkim to jest to środowisko skupione wokół J.D. Vance'a, mają pewne zarzuty do tego, w jaki sposób Izrael o pewnych rzeczach informował, w jaki sposób także w kwestii wojny w Iranie, ale tu chyba stwierdzono, że te informacje były na tyle wiarygodne, że zmieniono ten plan podróży prezydenta, żeby być bezpiecznym po prostu.
No dobrze, to taka w zasadzie no ciekawostka, chociaż tutaj, tak jak widzimy, są pewne no konsekwencje też i też jest za tym większa gra polityczna, nawet geopolityczna. Niektórzy mówią, że tutaj chodziło także o to, aby udaremnić jakiś deal potencjalny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ale no oczywiście tłem również jest polityka wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych. No cóż, sondaże pokazują na to, wskazują na to, że to demokraci przejmą władzę w najbliższych wyborach do Kongresu, w Izbie Reprezentantów i być może również w Senacie. Ale właśnie chciałbym się porozmawiać trochę o partii demokratycznej. Abdul As-Sayed, Zohran Mamdani. To są nowe twarze partii demokratycznej. Zohran Mamdani, który zwyciężył w Nowym Jorku, jest burmistrzem Nowego Jorku. Abdul As-Sayed, który wygrał w tych prawyborach w stanie Michigan. Co dzieje się w partii demokratycznej i dlaczego akurat teraz?
Że to jest bardzo ciekawa opowieść w ogóle, którą możemy obserwować. Po wyborach, które przegrała Kamala Harris w 2024 roku, niektórzy mieli wrażenie, i na przykład niektórzy publicyści, tacy bardzo jak Ezra Klein, New York Timesa, budowali taką wizję, że oto z tej porażki należy wyciągnąć wnioski takie, to znaczy, że partia demokratyczna musi wrócić do swoich korzeni rozumianych w ten sposób, że musi na nowo stać się partią klasy pracującej, partią klasy średniej amerykańskiej, to znaczy zwykłych Amerykanów, No i też można powiedzieć, też byłoby to zgodne z taką narracją, którą Partia Demokratyczna prowadzi od dłuższego czasu. To znaczy, że oto Donald Trump niszczy system amerykański, a właściwie demokraci są takimi, to też słyszymy, gdy pojawiają się w Europie rozmowy na temat bezpieczeństwa, na temat roli Stanów Zjednoczonych w NATO, to często demokraci są przedstawiani jako ci, szczególnie Joe Biden, prawda, w czasie swojej prezydentury, jako ci, którzy dochowują tych sojuszniczych zobowiązań i tak dalej. Natomiast tutaj wydarzyła się rzecz odwrotna, to znaczy Partia Demokratyczna ulega lewicowej, w przypadku niektórych można wręcz mówić o takiej islamistycznej radykalizacji. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, ta Demokratyczna Partia Socjalistów Amerykańskich. Ona ma postulaty bardzo daleko idące, także na przykład w sprawie wojny na Ukrainie. Oni uważali, że oczywiście wojna, w pewnym sensie to jest tak, mamy na zasadzie tej podkowy, to znaczy niektórzy izolacjonistycznie nastawieni publicyści, na przykład poprawili, tacy jak Tucker Carlson, w wielu sprawach by się zgodzili z przedstawicielami właśnie tego DSA, Democratic Socialists of America. I ten radykalizm właściwie pcha, to jest bardzo ciekawe, to trzeba podkreślić, pcha w stronę partii paradoksalnie, mimo tego, że tam są postulaty no takie już praktycznie marksistowskie, jest też pewna, że tak powiem, akceptacja czy fascynacja taką symboliką komunistyczną, prawda, czy w wydaniu północno-koreańskim. Natomiast to, co jest tak społecznie czy socjologicznie zauważalne w całym tym procesie, to to, że no to jest zdecydowanie partia, jak to Rui Teixeira, były demokrata i analityk dzisiaj amerykańskiej polityki, nazwał, że to jest awangarda profesjonalistów wykształconych, to są 85% chyba to są biali członkowie DSA, których jest w tej chwili około 140 tysięcy, 80% posiada wyższe wykształcenie, prawda? I to jest taki proces, który właśnie łączy te takie, prawda, opowieści o wyklętych ludach ziemi. Palestyńczycy są tutaj po wojnie, która się rozpoczęła w 2023 roku, idealnym adresatem takich właśnie obsadzenia w takich roli uciśnionych, z którymi się solidaryzuje właśnie ta grupa dobrze wykształconych i nieźle sytuowanych.
Zresztą właśnie, tak, zresztą to też warto tutaj wspomnieć, że taką jedną chyba z głównych osi, powiedzmy, sporu politycznego właśnie, jeżeli chodzi o to DSA, to jest właśnie kwestia izraelsko-palestyńska. To też jest bardzo, w sumie bardzo ciekawe.
Tak, to jest bardzo ciekawe i rzeczywiście zresztą jeszcze jak ktoś przyglądał się, konwencja, na której jakby Kamala Harris odbywała się w Chicago i demokraci, ci bardziej mainstreamowi, czy centrowi, czy ci bardziej establishmentowi, mieli wielki lęk przed tym, że będzie powtórka z Chicago w 68 roku, te słynne zamieszki, prawda, proces potem siódemki z Chicago i protest przeciwko kandydatowi, który był zbyt mało radykalny właśnie dla tych aktywistów uniwersyteckich wówczas, prawda, z Abby Hoffmanem na czele i innymi. Natomiast wtedy jeszcze udało się to zdusić, prawda? Alexandria Ocasio-Cortez, która jest związana z tym bardziej radykalnym skrzydłem, wystąpiła na scenie, nie mówiła nic o Izraelu, tam nawet były jakaś sceny, że ktoś starał się machać jakimiś transparentami, ale to się udało. Natomiast to wybuchło z jeszcze większą siłą, to jest taki duch antykapitalistyczny, bardzo mocno. Też z polskiego punktu widzenia chyba ten wątek jest największy, że to jest też kwestionowanie roli Ameryki na świecie. To znaczy, że to jest taka teza, że Ameryka generalnie jest jakimś spadkobiercą europejskich potęg kolonialnych, prawda, to myśl Franza Fanona i tak dalej, i tak dalej. No i że generalnie Ameryka to tylko przyczynia się do różnych nieszczęść na świecie. I tak jak mówiłem w oficjalnym oświadczeniu na temat wojny na Ukrainie, jak ona wybuchła, to partia, czy ta organizacja, która swoich kandydatów wysyła na przykład do prawyborów Partii Demokratycznej, mówiła o tym właśnie, że broni nie należy wysyłać na Ukrainę, bo to tylko będzie zaogniało konflikt, a poza tym właśnie NATO odpowiada za to, bo zaczęło się rozszerzać blisko, no takie typowe te argumenty, które czasem słyszymy w Polsce, prawda? No i to, co jest niezwykle ciekawe w takim już bardziej konkretnym kontekście politycznym, to to, że Mohamed El-Sayed był odstępstwem w pewnym sensie od normy, bo do tej pory na przykład kandydaci wytypowywani przez Zorana Mamdaniego wygrywali w Nowym Jorku, który wiadomo, że tam tak 80% prawie zwykle głosuje na demokratów, w bezpiecznych miejscach, w takich niebieskich stanach, jak mówią Amerykanie. Teraz mamy do czynienia z tym, że kandydat, który jest wybierany, kandydat do Senatu, czyli Abdul El Sayed, przepraszam, startuje w stanie, który jest uznawany raczej za swing state. Trump wygrał Michigan w wyborach w 2024 roku. No i pytanie będzie takie, czy ta radykalizacja będzie dla partii demokratycznej błogosławieństwem, czy raczej przekleństwem, prawda? No bo wygląda na to raczej, że to jest ten drugi scenariusz, bo co innego miejskich radykałów, gdzie większość ludzi to są właśnie ludzie, którzy podlegali podobnej akulturacji, prawda, na uniwersytetach, a co innego w stanie, gdzie jednak jest ta sporo zwykłych Amerykanów mieszka. Chociaż oczywiście Dearborn, Michigan ma też sporą mniejszość muzułmańską, co też pewnie miało znaczenie przy zwycięstwie El Sayeda. Natomiast dzisiaj mieliśmy bardzo ważny wyścig też gubernatorski w Wisconsin, w którym Francesca Fong przegrała, minimalnie, ale przegrała z bardziej mainstreamowym kandydatem, więc w samej partii demokratycznej też odbywa się ta rywalizacja.
Tak, zresztą w Colorado z kolei też jeszcze jeden kandydat tego bardziej progresywnego stronnictwa w partii demokratycznej zwyciężył, chociaż pamiętam tylko imię Malat, a nazwisko na literkę K już zapomniałem. W każdym razie pytanie, bo jak na razie wygląda na to, że jest to nadal nurt mniejszościowy w partii demokratycznej, ale czy ten nurt ma jakieś szanse, aby stać się właśnie z kolei tym mainstreamem w partii demokratycznej na przestrzeni kilku kolejnych lat?
No to jest bardzo dobre pytanie. Ja mam wrażenie wręcz zresztą z paną Franceską Wong to nawet już była taka trochę podobna jak z Trumpem kiedyś w wykonaniu partii demokratycznej, że wręcz republikanie ją reklamowali, bo byli przekonani, że ją będzie dużo, jako tą radykałkę właśnie dużo łatwiej będzie pokonać. Wiele wskazuje na to, że to byłby trend niekorzystny i że demokraci będą, czy ci bardziej mainstreamowi, milczący bardzo często albo używający w tej chwili takich wytłumaczeń, że to nie są żadni komuniści, tylko to są tacy zwykli. W Europie jest wiele partii socjaldemokratycznych, oni chcą po prostu, żeby więcej osób miało dostęp do opieki zdrowotnej i tak dalej. Natomiast większość tych do tej pory trzymających władzę w partii demokratycznej jest autentycznie przerażona. I jest tutaj taki efekt, że mimo tego, że poparcie dla DSA nie jest takie wielkie, to chociażby w ostatnim badaniu wśród wyborców partii demokratycznej więcej osób, chyba ponad 60%, powiedziało, że dla nich im bliższy jest socjalizm niż 40%, które powiedziało, że im bliższy jest kapitalizm, prawda? To też jakby to są efekty także pewnych zmian na rynku pracy, bo do tej pory ten taki bardziej ta lewica radykalna, ale skupiana na sprawach głównie kulturowych, takich jak prawa mniejszości seksualnych, LGBT, sprawy trans, to opierało się też na takiej cichej czy niewymówionej umowie społecznej, że jednak osoby, które kończą wyższe studia, będą miały akces do dobrych zarobków, do dobrze płatnej pracy i do stania się po prostu w pewnym sensie społeczną elitą. W tej chwili ten mit czy ten sen amerykańskich elit staje pod znakiem zapytania ze względu na wiele zmian na rynku pracy związanych chociażby też ze sztuczną inteligencją, a ta radykalizacja w tym sensie następuje szybciej, prawda? Ostatnia rzecz, na którą też warto zwrócić uwagę, to też jest takie prawo polityki, które my obserwujemy nie tylko w Stanach Zjednoczonych i nie tylko po lewej stronie sceny politycznej. To znaczy ci radykałowie, którzy zaczynali organizować tą uniwersytecką intifadę po ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023, oni mają dużo większe przełożenie, chociażby na media społecznościowe, potrafią takim na zasadzie takiego prawa tłumu zastraszyć polityków bardziej centrowych. I to też powoduje, że oni bardziej kontrolują tę narrację, prawda, która się odbywa. Teraz można powiedzieć, jakby ktoś miał wymienić polityka partii demokratycznej, który pokazuje jakąś wizję, chociaż oczywiście ta wizja jest często irracjonalna i można by ją krytykować, to często wielu by wskazało na Zorana Mamdaniego, burmistrza Nowego Jorku. I to jest ten problem, że Joe Biden wraz z tym małym epilogiem, jakim była kandydatura Kamali Harris, zostawił Partię Demokratyczną w takim stanie głębokiego jakiegoś marazmu i w ten sposób ten radykalizm też znalazł żyzne pole, o tak bym powiedział.
A no właśnie, a jeżeli chodzi o ten mainstream nadal Partii Demokratycznej, to czy są tam jakieś wyraziste twarze, które mogłyby no jednak być jakoś konkurować z takimi postaciami, no jak chociażby Zoran Mamdani, który jest absolutnie wszędzie w mediach społecznościowych, świetnie opanował ten swój PR. Czy rzeczywiście ktoś może stanowić dla niego alternatywę wewnątrz Partii Demokratycznej?
No to jest bardzo dobre pytanie i najlepszą może odpowiedzią na to powinno być stwierdzenie, że świadczy o tym, jak wielu jest tych potencjalnych liderów, mówię to z pewnym sarkazmem, jak wielu, że co jakiś czas, co miesiąc, co dwa wraca informacja, że Kamala Harris jednak zamierza startować w 2028 roku, ponownie ubiegać się o prezydenturę. Wydaje się, że nikt by z taką kandydaturą nie wiązał nadziei, gdyby kandydatów było więcej. No Gavin Newsom jest oczywistym tutaj kontrkandydatem dla ewentualnie Aleksandrii Ocasio-Cortez, która często jest wymieniana jako ta kandydatka na prezydenta. Ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to wszystko jest kwestia, znaczy to, że Gavin Newsom uchodzi za jakiegoś bardziej centrowego demokratę w tej sytuacji, to tylko pokazuje, jak bardzo ta partia, przynajmniej w kontekście takiej narracji o tym, czym powinna być amerykańska polityka, jak powinna działać wewnętrzna gospodarka i tak dalej, jak ona bardzo przesunęła się na lewo, no bo pamiętajmy, że Newsom jest gubernatorem Kalifornii, jednego z najbardziej progresywnych stanów w Stanach Zjednoczonych i wielu jeszcze, nie wiem, 5 lat temu by powiedziało, że gubernator Kalifornii, tej Kalifornii dzisiejszej, bo pamiętajmy, że gubernatorowie Kalifornii zostawali w przeszłości prezydentami, natomiast tej dzisiejszej Kalifornii, tak bardzo przesuniętej na lewo, gubernator Kalifornii nie ma szans zostać prezydentem, bo musi do siebie przekonać ludzi właśnie w tych stanach kluczowych, stana pasa rdzy, stana tego południowego, słonecznego pasa, których przekonać takim progresywnymi ideami będzie ciężko. Natomiast no, trzeba pamiętać tak, jeszcze o jednej rzeczy ostatniej, to znaczy, że dla tych Donald Trump i ludzie z jego administracji, Partia Republikańska, bardzo mocno podkreśla, że te wybory nadchodzące śródterminowe, które nas czekają za kilka miesięcy, to będzie decyzja, czy Ameryka ma stać się znowu komunistyczna, czy nie, prawda? I jest
no właśnie pan mnie ubiegł, bo chciałem tutaj zapytać właśnie, czy w gruncie rzeczy taki rozwój sytuacji nie jest korzystny dla Donalda Trumpa i jego administracji. Zresztą Donald Trump w czasie tych obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych no kilkakrotnie mówił w czasie tych swoich wystąpień, że komunizm się w Stanach Zjednoczonych nie sprawdzi, że komuniści nie mają tutaj szans, oczywiście odnosząc się tutaj do tego, co dzieje się w Partii Demokratycznej.
Tak, no to jest tak naprawdę sposób na mobilizację swoich wyborców, bo pamiętajmy, że te wybory połówkowe, czy te śródterminowe, jak ja na nie mówię, one zawsze się charakteryzują po prostu mniejszą frekwencją i często to nie jest tylko kwestia, jak przekonać w ogóle wyborców do swoich idei, ale jak ich w ogóle zmobilizować do tego, żeby poszli do wyborów. Partia Demokratyczna zwykle się tak mówi, że trochę sobie radzi z tym lepiej. Natomiast problem polega na tym, główny problem Trumpa, to znaczy wydaje się, że to jest problem realny i rzeczy, których jeszcze wiele, no na przykład Mohamed El Sayed startował z poparciem takiego streamera lewicowo-progresywnego z elementami islamizmu, bym powiedział Hasana Pajkera, który zasłynął kiedyś stwierdzeniem, że Ameryka zasłużyła na 11 września zamachy na World Trade Center, prawda? To jakby przesunięcie w debacie jest bardzo widoczne. Problemem dla Trumpa jest jednak to, że te rzeczy mogą nie do końca interesować, znaczy mogą interesować w jakimś sensie jego wyborców oczywiście, szczególnie starszych, którzy pamiętają jeszcze zimną wojnę albo trochę o niej wiedzą. Natomiast problem polega na tym, że Trump po prostu traci zaufanie społeczne także w tej kwestii, która była jego najmocniejszą stroną, czyli w kwestii gospodarki. i jest jego ten approval rating, jeżeli chodzi o ekonomię, jak to mówią, o gospodarkę, po prostu jest dosyć na dosyć niskim poziomie, a jednak to jest, jeżeli spojrzeć na tych wyborców, którzy nie mają wyższego wykształcenia, ci, którzy często są bazą republikanów, to sprawy ekonomiczne są dla nich dużo ważniejsze niż idee, prawda? A te, jednak ten spór pomiędzy tymi, którzy wierzą w Amerykę, że system taki jak ma Ameryka, kapitalistyczny, nie wymaga rewolucji, a tymi, którzy w taką rewolucję wierzą, on dotyczy przede wszystkim idei.
Idei. To ostatnie już w takim razie pytanie, jeżeli mówimy ogólnie już o polityce amerykańskiej, to może to, co dzieje się w partii demokratycznej, to jest troszeczkę odzwierciedlenie tego, co dzieje się z kolei u republikanów. No tam partia republikanów, która została już chyba, możemy powiedzieć, zdominowana przez ruchu MAGA. Czy to po prostu mamy do czynienia może ze zmianą, trwałą zmianą wizerunku oblicza amerykańskiej polityki?
Przepraszam, moje psy troszeczkę szczekają, jak zwykle, kiedy mam występ w radiu. W każdym razie, tak, to też jest bardzo ciekawe. Ostatnio u Tuckera Carlsona odbyło się takie spotkanie, na które była w ogóle mowa o tym, żeby może powołać nową partię, trzecią partię, prawda? I to są te odwieczne sny w amerykańskiej polityce, że może ten duopol, jak to się mówi po polsku, należy przełamać. Natomiast wydaje się, że Trump, póki jeszcze jest w Białym Domu, to dosyć dobrze kontroluje swoją partię, chociaż ostatnio w prawyborach miał kilka takich, może nie klęsk, ale porażek, że ludzie, na których on stawiał, albo nie mieli tak dobrych wyników, ubiegali się o nominację w kolejnej turze, albo ci kandydaci w jednym czy dwóch przypadkach po prostu przegrywali z bardziej. Tylko że to też nie jest ruch tylko w jedną stronę, czego, jakby to powiedzieć z polskiego punktu widzenia, w stronę takiego izolacjonizmu Tuckera Carlsona. To jest ruch także w stronę centrową, chociaż tutaj ta bardziej tradycyjna, taka jeszcze neokonserwatywna partia republikańska jest po prostu też wiekowa bardzo. No to odejście Lindseya Grahama to jest jeden z najboleśniejszych ciosów dla tej grupy republikańskich polityków i wyborców też.
Powiedział pan redaktor Maciej Kożuszek, publicysta, dziennikarz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki serdeczne.
I tak, proszę państwa, 5 minut zostało do godziny 13. Ja proponuję, abyśmy te 5 minut spędzili z muzyką, później serwis informacyjny i później wracamy. Wracamy tutaj do Kalwarii Zebrzydowskiej, ale no, podobnie jak w poprzednich takich programach, między 12 a 14 będzie już bardziej krajoznawczy.